Okej, okay, wszystko działa.
Wszystko działa, wiem, proszę bardzo.
Wszystko zaczynamy. Działa, wszyscy są pod wrażeniem. Ja piję.
Zaczynamy na wesołej nucie.
Bo to jest druga część ostatniego
odcinka. Ale to było śmieszne, Paweł.
Ale bo widzisz, bo chodzi o to, że nie wypiliśmy. Ja nie piłem ostatnio, jak nagrywaliśmy pierwszą część, a teraz piję winko. Ruby Cabernet to jest szczep wina, który jest chyba jeden z moich ulubionych, który niedawno odkryłem.
Czy to jest to z tej waszej podróży po winnicach?
Nie. To jest w Aldi, można kupić, jest super bardzo.
Okay.
Półwytrawne.
Okej.
Na przykład, no Julio na przykład uważa, że lepiej rozmawiamy, jak pijemy piwko, niż jak na przykład pije wino. I na przykład uważa, że jestem zabawniejszy, jestem zabawniejszy, jak piję piwo, niż jak piję wino.
To ciekawe.
Bo jak piję wino, to jestem elokwentny i robię
żyle popą.
Jak piję piwko, to jestem zabawny jak kumpel z baru.
Kinotok. Podcast filmowy.
Czyli ty nic nie słyszałeś o tej historii z Bad Girl?
Nie.
Jak to możliwe?
Myślę, że to jest...
Czy ostatni tydzień spędziłeś gdzieś w jaskini?
Nie, jakoś nie czytałem tego. Nie, jakoś mi nie wlezło w moją przestrzeń. Szczególnie, że ja wiem, że była Bad Girl jakiś serial, który generalnie ludzie krytykowali.
I go te... Nie, to była Batwoman.
Batwoman.
Batwoman, to jest różnica. Batwoman to jest Bad Girl, tylko że woman.
No tak.
Także, szkoda straszna. Najgorsza jest szkoda tych aktorów. Po pierwsze Michael Keaton, albo inaczej, odwrotnie. Po pierwsze Brendan Fraser, który też tutaj dopiero wypływa ponownie na powierzchnię, gdzieś się pojawia i wydawałoby się, że będziemy go częściej widywać. No i może będziemy i tak, ale tutaj go nie zobaczymy. Po drugie aktorka, która gra Bad Girl, jest młodą, dobrze zapowiadającą się aktorką, która zadebiutowała w zeszłym roku w filmie In the Heights i ona była bardzo dobra w tym filmie. No i to była jej dla niej absolutnie... Leslie Grace się nazywa. To była dla niej absolutnie, wiesz, przełomowa rola taka, która by ją wpuściła na salony hollywoodzkie. No i co? I też jej nikt nie zobaczy jako Batgirl. A na końcu ten biedny Michael Keaton, który... Nie zobaczymy go w Badger, nie zobaczymy go prawdopodobnie we Flashu. I teraz słyszałem pogłoskę, nie potwierdzam tego, więc nie wiem, czy to faktycznie tak jest, ale prawdopodobnie on miał zagrać cameo w Aquamanie, ale go zamienili na Bena Afflecka. I Ben Affleck zagra tą rolę, którą miał Keaton zagrać.
No.
Tą krótką rolę Aquamanie. I to chyba dlatego, że był wielki shift w wytwórni i w ogóle odrzucono ten cały koncept z Keatonem jako Batmanem. To jest pogłoska, nie chcę tego rozpowszechniać, dlatego tylko tobie mówię, ale tak ci mówię, jakby co, nie?
Okej, okay. Ale znaczy to jakaś głupota strasznie, co nie? Znaczy dobrze, że go tam wrzucają, bo ten Ben Affleck też przecież był trochę styranym przez studio Warner Brothers, trochę też.
Tak,
tutaj chyba chce się jako, wiesz, może zaczynają słuchać ludzi, którzy oglądają te filmy, tak? I oni narzekali na to, że Ben Affleck tam gdzieś tam wycięli i go nie ma. Przecież, tak, wiesz, wycięli mu jego film o Batmanie, który on miał nawet reżyserować. Samo wiemy, że reżyserem złym nie jest.
Ale to no, akurat sam zrezygnował w pewnym momencie z tego, co wiem. I podobno chyba dobrze się stało, bo był w złym momencie wtedy, więc
tak,
swojego życia. Więc on już chyba sam się wycofał wtedy. No ale tutaj ma takie pożegnanie jeszcze z rolą ostatnie. Spoko. A jakie są powody? Bo pytałeś się.
No właśnie, bo to o co chodzi? No bo oni nakręcili kilka powodów. Film, tak?
Tak, film jest nakręcony. David Zaslav, który jest obecnie szefem Warner Bros. Discovery, zgromadził jakieś spotkanie, które oficjalnie i online można było śledzić i na tym spotkaniu wyjaśnił powody skasowania Batgirl, ale też powiedział, jaka przyszłość czeka Warnera, jaka przyszłość czeka DC i HBO. I z tego spotkania mogliśmy się dowiedzieć kilku rzeczy. Batgirl została skancelowana, ponieważ oni nie wierzyli w ten projekt, ponieważ widzieli go i głównym jednak podstawowym oficjalnym stwierdzeniem jest to, że ten film nie nadawał się do wypuszczenia w tej formie, w jakiej go widzieli, a przynajmniej no, nie opłacało im się robić dokrętek, bo byłoby ich za dużo. Najwyraźniej stwierdzili, że jako całość jest, nie nadaje się do jakiejś wizji obecnej Zaslava i Warnera. W związku z tym go odłożyli na półkę. I prawdopodobnie, nie wiem, albo nigdy nie zobaczymy tego filmu, albo kiedyś ktoś go odgrzebie, albo zmieni się dyrekcja znowu Warnera i ktoś powie, ej, na naszej platformie, która już nie nazywa się HBO, tylko Warner Brothers Discovery Plus Entertainment Streaming, będziecie mogli zobaczyć Bad Girl. Pamiętacie ten film sprzed 20 lat? On teraz tak będzie do obejrzenia. Więc
ktoś wrzuci go na YouTube'a w pewnym.
Albo ktoś go wrzuci na YouTube'a na przykład.
Albo na torrenty i będzie może go zobaczyć.
Jest to
prawdopodobnie
możliwe.
Prawdopodobnie tak się skończy, tak jak z tymi Fantastyczną Czwórką.
Pewnie tak. No więc to jest oficjalne stwierdzenie i nie chcę się na razie już do tego odnosić, chyba że ty masz coś do powiedzenia. Generalnie okej, może faktycznie ten film był taki słaby, no. Nie, dowiemy się póki co, więc...
Wątpię, żeby był na tyle słaby, żeby nawet nie wypuścić go na streaming. Ewentualnie zrobić po prostu jakąś kwestię postprodukcji. Wiem, że ten nowy prezydent Warnera, tam, no może inaczej, nie za dużo o nim wiem, tak? Więc nie wiem, jaki ma background tak naprawdę. Czy wiesz, może on oczekiwał, że to będzie, wiesz, gotowy film, który już zaraz będzie do obejrzenia, nie wiadomo w jakim był stanie.
Tak,
może...
Myślał, co tu, a gdzie efekty? Nie puszczamy tego filmu, ale panie no Zaslav, bo... to będzie później, nie chcę słuchać, ten film jest beznadziejny,
no właśnie,
nie ma żadnych
więc,
efektów.
Wiesz, więc nie wiem skąd on się wziął, tak, szczególnie, że on w ogóle był bardzo mocno krytyczny a propos tego, jak oni traktowali tą markę DC. No nawet no, on powiedział, że nie była sprawa Amber Heard, tak, no to on od razu by ją wyciął no, i nawet na tym nie zastanawiał.
David Zaslav wcześniej po prostu był szefem Discovery i teraz jakby, ponieważ Discovery wykupiło od AT&T Warnera, więc w tym momencie on automatycznie staje się szefem Warnera też. I tak to wygląda. Ale to jak on się broni przed tym właśnie argumentem, to jest to, że on teraz chce... Nie ma takiej opcji, żeby wypuścić film, który być może by się nadawał na streaming. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, on w ogóle już nie chce puszczać filmów na streaming. Takich stricte robionych na streaming. Chyba, że jakieś bardzo niskobudżetowe, na pewno nie 90 milionów. Generalnie uważa, że to jest nieopłacalna inwestycja i że teraz będą się skupiać przede wszystkim na kinach i będą wypuszczać filmy do kin. Rezygnują z tego 45-dniowego okresu
kinowego. No.
I w tym momencie to będzie indywidualnie przy każdym filmie brane pod uwagę. Jakby będzie etap taki, jak było to kiedyś, czyli kiedyś, no niedawno całkiem,
no.
Że masz film w kinach, potem masz film na VOD i dopiero potem na streamingu za jakieś pół roku, więc prawdopodobnie tak to będzie wyglądać.
Znaczy z perspektywy osób, które chodzą do kina, to mi się wydaje, że jest to dobra decyzja, ale z perspektywy biznesowej jest to głupia decyzja, tak? Patrząc na to, jak wszyscy
z perspektywy biznesowej,
działają,
to też,
tak?
No to wiesz, to zależy, tak? To zależy, jak to wszystko się potoczy, bo widać, że na przykład Netflix ładuje ogromną kasę na te swoje superprodukcje, a to są filmy, które, wiesz, obejrzysz w 2 godziny i zostawisz i możesz zrezygnować w każdej chwili z platformy, nawet jeżeli bardzo chciałeś ten film obejrzeć, więc...
No tak, ale wiesz... No
to nie jest serial.
No tak, ale oni nie są w sytuacji Netflixa, tak? Są w sytuacji jak Disney+, który generalnie... jakby dużo ładuje w Disney+, tak? No bo
tak,
mają
to
jeszcze
jest...
możliwość rozwoju, tak? Mają jeszcze możliwość pozyskiwania odbiorców i na tym się to polega, tak? Jeśli nagle kupisz platformę Warnera, na której nie wiesz, kiedy wyjdzie najnowszy film, który chciałbyś zobaczyć, no to tak średniawo, tak? No wiesz, u Disneya masz tak, że wiesz, że prędzej czy później zobaczysz ten film, który był w kinie, a nie będziesz musiał do niego pójść. Co w dzisiejszych czasach jest dość naturalnym naturalnym sposobem oglądania filmów. Ja nawet się złapałem teraz na Disney Plus, ja chciałem zobaczyć coś po prostu oddzielnego, tak? Od po prostu, żeby sobie coś zobaczyć, film jakiś na wieczór, to zauważyłem, że wszystkie filmy, które nowe są na Disney Plus, to są wszystkie filmy, które już widziałem, tak? Ale rozumiem, że mogą być osoby, które nie chodzą do kina po prostu, tak? I dla nich taka platforma jest super, tak? No bo mogą sobie oglądać te Marvele, czy nawet powtarzać te Marvele jak szaleni ludzie.
No tak, tak. Wiesz co, to jest... Myślę sobie, że podejście Zaslava ma być takim ruchem, wiesz, wabank. Na zasadzie, okej, okay, zmieniamy... Po pierwsze odcinamy się zupełnie od tego, co było wcześniej. Wyraźnie chcemy pokazać, nie jesteśmy tym Warnerem, który był wcześniej. Mamy zupełnie inne plany. Nie będzie żadnego jednoczesnego wrzucenia filmów oczywiście w dniu premiery na HBO i tak dalej, i tak dalej.
Więc no bo to jest akurat głupie rozwiązanie.
Zaznaczyć,
tak?
Tak, to jest głupie. Chcemy zaznaczyć, że jesteśmy inną firmą w tym momencie. Ale moim zdaniem to jest takie bardzo, znaczy gdzieś ma jakiś taki bardzo egoistyczny taki podtekst, że ten Zaslav koniecznie chce tu pokazać, jakim on jest wspaniałym, wiesz, liderem, jakim jest wspaniałym szefem Warnera, który tutaj się nie waha, wiesz, uciąć jakiegoś filmu, jeśli nie jest wystarczająco dobry, a w gruncie rzeczy mam wrażenie, że tak naprawdę wszystko i tak się rozbija po prostu o pieniądze i że jeżeli czekam na premierę Black Adama
i wtedy tak naprawdę zobaczymy, tak?
Tak, i wtedy zobaczymy, bo on broni tych filmów, on mówi, że to są świetne filmy i że absolutnie ich, i nawet Flasha broni, mówi, że Flash zostaje, tak? Że broni Flasha, co jeżeli chodzi
znaczy,
o
Flash kosztował
firmy,
więcej pieniędzy niż Bad
tak,
Girl,
więc no więc dokładnie, i tak samo Black Adam, i tak samo nawet ten drugi...
Shazam,
więc... To są filmy, które już za dużo kasy zostało włożone, żeby teraz to odłożyć na półkę. W związku z tym nie gadaj mi, Zaslav, o tym, że ty tutaj będziesz bronił jakości filmów, bo jestem pewien, że jeżeli film właśnie powstał za 200 czy za 100 milionów dolarów, czy za 150, to w tym momencie już ten film i tak trafi do kina, nawet jak jest gniotem. I dlatego jestem ciekaw, bo odszczekam to wszystko, jeżeli Black Adam i te filmy, które mają wyjść, się okażą dobre. Natomiast tak coś czuję i chętnie zobaczę reakcję tych wszystkich ludzi, którzy tak bronią w tym momencie Zaslava, w momencie, kiedy się okaże, że tamte filmy wcale nie są takie dobre i że tak naprawdę nie chodziło o obronę jakości, tylko chodziło po prostu i zwyczajnie o to, że ten projekt zwyczajnie opłacało się nie wypuszczać i tylko tyle.
Znaczy ja zauważyłem, że bardzo dużo osób, które broni tej decyzji, to są... Jest takie grono ludzi, którzy... nie powinni mieć dostępu do internetu, którzy bronią jakby tą decyzję, tak?
No, pewnie tak.
Pewnie tak. No i pytanie, czy on chce w jakikolwiek sposób podpasować się, wiesz, true fanom DC, tak? Którzy takie rzeczy wygadują.
No, Snydera nie chce z powrotem. Z tego, co słyszałem, to nie będzie żadnego Snyder Cuta, Snyder... tak, jak to się nazywało?
Snyderverse.
Snyderverse'a nie będzie żadnego... Najwyżej może postaci się pojawią, ale Snydera już raczej tam nie zaangażują do tego.
Więc mówię, jest to zastanawiające, na co on próbuje grać. Mi się wydaje, że nadal jest to w jakiś sposób zła decyzja, że oni nie wypuszczają tego filmu, bo jednak to jest 90 milionów wyrzucone w błoto, a może to jest kwestia dokrętek albo naprawy.
Dokładnie. Dokładnie. Biorąc pod uwagę, jaka ekipa to robiła, jacy aktorzy zostali zaangażowani, to nawet jeśli to jest gniot, bo oczywiście to może być gniot.
No oczywiście.
To ja bym, kurczę, obejrzał ten gniot za chwilę. Teraz już w ogóle tak strasznie chcę obejrzeć ten film. To jest niesamowite. W ogóle nie miałem pojęcia, że powstaje Batgirl.
A co to, jeśli to jest taki turbo marketing?
Tak, to jest turbo marketing. No dokładnie. I kurczę, w tym momencie wszyscy chcą to zobaczyć i dobroduszny Zaslav powie: no dobrze, skoro chcecie, zostaniecie na platformie.
Takie ochłapy rzucić.
Macie, proszę bardzo. I jeszcze specjalnie tam mówi, powie, dobra, ten film jest za dobry, jak na to, co powiedziałem, to tam jeszcze dodawajcie jakieś chujowe sceny, żeby ludzie już wiedzieli, że ta decyzja była słuszna.
Znaczy, wiesz, to nie jest tak, że DC nie potrafi wypuszczać chłamu, szczególnie to, co tam wyprawiali, no, ale właśnie, z ECW,
ale o to chodzi. Tak? No. No dokładnie, o to chodzi, że tak ktoś tym tłumaczy, że on teraz chce pokazać, że DC więcej żadnego chłamu nie wypuści. To jest jakby ta podstawowa linia.
Znaczy, widział trailer do Shazam, tak?
Drugiego. No widział trailer, no widział Shazam, już widział te filmy, więc...
Znaczy, no, nie widział tych filmów takich, jak my je zobaczymy.
Tak. Tak, ale widział te filmy i uważa, że są dobre, pomimo braku efektów, więc... więc no, słuchaj, nie jestem w stanie się... Nie jesteśmy w stanie się wypowiedzieć, dopóki nie obejrzymy tamtych filmów. Natomiast jeszcze jedna rzecz istotna. Dwie rzeczy istotne. Jeszcze w kwestii DC. Będzie 10-letni plan DC wzorem Marvela i Kevina Feige.
Bez sensu, najpierw niech zrobią 3 dobre filmy pod rząd i dopiero pomyślą o tym, czy chcą robić 10-letni.
Tak, tak, to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że no... dlaczego... Znaczy, to jest takie zżynanie z konkurencji. Oni już tak raz spróbowali zrobić. Już był ten 10-letni plan i wiem, jak to się skończyło. Więc dlaczego... po prostu nie produkować dobrych, niezależnych filmów, takich jak The Batman, takich jak Joker, czy teraz Joker 2, mam nadzieję, że będzie dobry, zapowiada się całkiem nieźle, i się skupić na tego typu produkcjach, które będą inne zupełnie, bo to będzie inna jakość niż Marvel, i ludzie będą na to chodzili i będą, wiesz, tłumnie, i potem rzeczywiście, no wiesz, tak jak mówisz, po 5-6 filmach stwierdzić, okej, czy jest jakaś możliwość tutaj połączenia tego, a nie na zasadzie, okej, już mamy 10-letni plan, już robimy serial DC, tak jak był serial MCU, i teraz, wiesz, no to jest takie, zobaczymy,
za dużo,
nie?
Chcą kroków przeskoczyć, tak?
No.
Powinni pomyśleć nawet, żeby zrobić po prostu to uniwersum, które nawet teraz mają, i robić w nim dobre filmy, ale nie łączyć ich ze sobą, tak? Żeby po prostu było to
tak,
uniwersum.
No dokładnie to, o czym
z
mówię.
Z takim założeniem wyjść, tak jak komiksy, tak?
Tak. Wiesz, no. Ale...
Bo Lady Gaga potwierdziła, że będzie, że tak, jest już potwierdzone, tak, że będzie.
Jest potwierdzona, no to było oczywiste. No i jeszcze kwestia taka jedna, że HBO i Discovery stanie się jedną wspólną platformą. I niedługo, za rok, w przyszłym roku, właśnie w wakacje, zostanie ona jakby zaprezentowana, znaczy wejdzie na rynek w Stanach. Czy to będzie się nazywało HBO Discovery, czy to będzie się nazywało Warner Bros. Entertainment, nie mam pojęcia, nie wiem.
Chyba kiedyś o tym rozmawiali, że HBO już jest na tyle rozpoznawalną marką, że pewnie...
Tak, ale to ale znowu była też o tym dyskusja, że ludzie za bardzo nie potrafią rozróżnić między HBO Max a HBO zwykłym. I oni chcą tą dychotomię wprowadzić taką, żeby to było wyraziste. Ej, HBO Max i HBO to są dwie inne rzeczy, co mnie znowu trochę niepokoi, bo czyżby to znaczyło, że produkcje na HBO to będą inne produkcje niż na HBO Max i na przykład, nie wiem, taki House of Dragon w tym momencie wychodzi na HBO Max, tak? Ale to jest produkcja HBO. Czy na przykład przy kolejnym sezonie nie stwierdzą, okej, kolejny sezon jest tylko na HBO, tak? Nie sądzę, ale...
No bez sensu, ale, no ale...
ale z drugiej strony, jest to takie podejrzane.
No, tylko z drugiej strony Discovery też nie jest taką... jest marką dość skonkretyzowaną. To tak jakby Disney Plus nazywało się National Geographic. Może niekoniecznie tak, tak, ale...
No tak, więc ja myślę, że będzie coś...
Choć na National Geographic wydaje
Warner
mi się,
TV Plus. No? Myślę, że pójdą bardziej w logo Warnera, nawet zrezygnują z tej marki HBO, żeby w tym sensie to rozróżnić, tak, że na HBO
no tak,
masz...
No bo to też jest, bo to też jest pytanie, że ty musisz to celować w ludzi, którzy niekoniecznie się interesują takimi rzeczami, tak jak my, tak, że to...
Albo, poczekaj, HBO Warner Discovery Entertainment
Plus.
Plus musi być.
Plus musi być.
Wszystko musi być plus. Ale powiem ci, że ten plus, bo kiedyś się śmialiśmy z tego, że o kurczę, jest Disney Plus, jest Apple TV Plus, coś tam jeszcze jest plus, wszystko jest plusem teraz, ale jest coś w tej nazwie takiego, że czujesz, kurczę, faktycznie to jest jakby coś dodatkowego, to jest...
Tak, coś takiego to jest, no jest tak, takie no, podejście.
Chcesz mieć ten plus, chcesz mieć tego plusa, nie? No, tak pozytywnie się kojarzy. Obejrzałem na Disney Plus, obejrzałem serial dokumentalny Light and Magic, który jest dokumentem o studiu Industrial Light and Magic, który zajmuje się efektami specjalnymi. co chyba wszyscy wiedzą, a jak nie wiedzą, to powinni wiedzieć, no bo to jest to studio, które w ogóle było pierwszym takim studiem, prywatną firmą, która zajmowała się tego typu rzeczami. Wcześniej jakby same wytwórnie zaangażowały ludzi od efektów specjalnych, konkretnych, natomiast nigdy to nie było coś takiego jak firma, która to robi, tak, do wynajęcia.
No bo to wcześniej po prostu trzeba było i tak stworzyć sety i stworzyć te efekty specjalne dla konkretnego produkcji. Nie było takiego, że miałeś technologię do robienia tego. Tak?
To jedno, a drugie, że po prostu no, byli zakontraktowani, tak jak aktorzy byli kontraktowani do studia. Tak samo pewnie Disney miał swoich ludzi, którzy robili tam te podmalówki czy jakieś tam efekty specjalne inne. Natomiast rzeczywiście Industrial Light & Magic było prekursorem w zakresie tego, że no sprywatyzowali bardziej tą działalność całą i jakby weszli na rynek jako niezależne studio. No i pierwszym ich projektem, oczywiście, co wiadomo, były Gwiezdne Wojny. I w ogóle to jakby Industrial Light & Magic to jest firma Lucasa. Lucas ją założył, żeby mieć sobie studio, które będzie produkowało mu efekty do Gwiezdnych Wojen. Ten dokument, on jest mega fascynujący, bo pokazuje... Po pierwsze pokazuje materiały, których nawet ja, a ja dużo oglądałem materiałów z produkcji tego typu rzeczy w ciągu swojego życia i większość znam, natomiast sporo tutaj rzeczywiście nie widziałem, takich bardzo, wiesz, gdzieś wyciągniętych z zakamarków materiałów takich pokazujących jakieś tam procesy produkcji, ale też relacje między tymi pracownikami. Myślę, że jest to też powodem tego jest to, że reżyserem jest Lawrence Kasdan, który jest kumplem oczywiście Lucasa i który po prostu miał dostęp do tych wszystkich rzeczy, który też współtworzył te filmy razem z nim, więc mamy dzięki temu taki bardziej insight do tego, jak to wyglądało.
Wejście do tego wszystkiego.
Tak. No i kurczę, ja powiem ci, że obejrzałem to bardzo szybko, tak jak ja z reguły tak szybko seriali nie oglądam, tak ten serial bardzo szybko wchłonąłem, bo to też jest taki, wiesz, dokument, to sobie może też lecieć w tle, można coś robić innego, no to nie jest fabuła, którą koniecznie musisz śledzić, żeby tam wszystko, żeby uważnie, tak? Aczkolwiek no jest to od strony takiej fabularnej, to też jest ciekawe, tak, że jak to wyglądało, jakie tam były relacje, kto, wiesz... robił co i na przykład no ja już to wrzuciłem na Facebooku historię o tym, jak Phil Tippett został wywalony z projektu Parku Rajskiego w momencie, kiedy, znaczy nie został wywalony, ale jakby myślał, że został wywalony z projektu Parku Rajskiego, kiedy jego poklatkowa animacja dinozaurów była już w bardzo zaawansowanym etapie, nie? Tylko była tam taka grupka młodych pracowników od CGI, którzy tam w ogóle w piwnicy siedzieli i próbowali coś na swoich komputerkach, nie? I oni pomyśleli,
no,
ej,
nerdy, no.
Nerdy takie nerdy. Siedziały i mówią, no. My tam spróbujemy te dinozaury komputerowo. A Dennis Muren, który jest takim bardzo dobrym kumplem właśnie Phila Tippetta, który go w ogóle wciągnął tego ILM, mówi... Dobra, nie jesteśmy jeszcze tak zaawansowani do tego, żeby robić takie projekty, więc sobie odpuśćcie, Phil Tippett będzie robił animację poklatkową. Oj tam, my sobie będziemy po godzinach robić i coś próbować, nie? No i ktoś zauważył, Kathleen Kennedy zauważyła to jak przy jakimś tam obchodzie, którymś z obchodów, jak na monitorze dinozaura, który animowanego, wiesz, komputerowo, mówi, no nie, no kurczę, to wygląda tak zajebicie, że musimy to zrobić komputerowo, no nie ma opcji. Hmm. No i w tym momencie już niestety Dennis Muren nie mógł bronić swojego kumpla, ale Spielberg się zlitował i powiedział Tippettowi, że okej, nie będziesz robił animacji poklatkowej, ale będziesz instruował animatorów na temat tego, jak się poruszają dinozaury.
Tak, specjalistą. No będzie to najlepszy ekspert tego, jak się ruszały dinozaury, tak?
No dokładnie. Więc no na przykład...
Że w ogóle tak, no bo jakby i tak, wiesz, animacja, nawet ta komputerowa bierze dużo przecież z animacji poklatkowej i jest to, ma to wszystko sens, tak? Żeby one połączyć to ze sobą, tak? Żeby osoba, przynajmniej na takim etapie wczesnym, jednak osoba, która klasycznie animowała się, tam siedziała i stukała po łbach czasami, jakby będą robić coś głupiego.
No tak, coś tam... wyskoczą za daleko. Ale generalnie to jest mega fascynujący dokument o tym, jak grupa zapaleńców cały czas, parła do przodu i eksperymentowała z nowymi jakimiś rzeczami, mm-hmm. tak, żeby co zrobić lepiej, co zrobić lepiej. I cały czas George Lucas, który był najbardziej z nich wszystkich taki, wiesz, taki zapalony do tego, żeby rozwijać w ogóle technologię i efektów, i właśnie efektów komputerowych, on jakby ich cały czas naciskał. Ej, a spróbuj to może w ten sposób. No i to jest fascynujące i takie motywujące bardzo, jak się ogląda ten dokument, jak widzisz, jak po prostu historię studia, które zmieniło w ogóle krajobraz kina, nie?
No tak, no teraz wiesz, no tych studiów jest mnóstwo, tak?
No, i dokładnie. Każdy
jakby... No ale teraz z drugiej strony obecnie to wiemy, jaki jest crunch na tych animacjach, szczególnie dla dużych studiów jak Disneya, i też wszystko tak się jakoś nieładnie zamyka.
No wiesz, oni cały czas próbują eksperymentować. Na przykład do tych seriali stworzyli ten pokój, tą salę...
Volume,
tak. Tą salę z ekranami, tak, gdzie po prostu na żywo aktorzy grają do teł.
To jest takie, wyobraź sobie map painting, tylko że bardziej to jest takie...
No, coś takiego, tak. Więc cały czas eksperymentują z tym właśnie, jak rozwijać tą technikę, co poprawić, gdzie pójść do przodu, gdzie pójść może trochę wstecz. Więc są cały czas jakby, może nie prekursorami, może nie są już prekursorami, ale są na tej, wiesz, topce. No cały czas są, myślę, że jednym z najlepszych studiów. Ale faktem jest, że tak naprawdę w latach, pod koniec lat 90., początek 2000, nagle pojawiły się studia, na przykład studio Weta nowozelandzkie, które robiło do Władcy Pierścieni efekty, które są fenomenalne, które w ogóle, wiesz, przebiły wtedy to oni byli tym nowym Industrial Light and Magic i wszyscy chcieli z nimi pracować, bo to, co tam zrobili.
No bo oni na przykład robili też sztuczne inteligencje generowania, znaczy tłumów. Sztuczne inteligencje, algorytm do tak tworzenia tych tłumów.
Do tłumów, które jakby... Którzy się
że nie animowali konkretnie, tak, że nie projektowali.
Oni wykorzystali teorię Johna Nasha o nieprzewidywalności zachowań. On stworzył ten algorytm nieprzewidywalności zachowań, coś takiego. I oni wykorzystali to do stworzenia tych, właśnie do stworzenia swojego algorytmu. No, czy na przykład wiesz, czy tak samo efekty do Matrixa, to też nie było ILM. A to było fenomenalne, więc zaczęło się pojawiać.
Ale
coraz więcej...
oni robili tego do Terminatora? Nie, kto robi do Terminatora?
ILM.
Z drugiego, no to tak. Mm-hmm.
Oni jeszcze, no mówię, tak? Do czasu Parku Jurajskiego to była topka, nie? Po Parku Jurajskim już zaczęło się, znaczy oni już jakby utrzymali, no bo wiesz, no przełamali taką ścianę, że w tym momencie rozwijali tylko, wiesz, technologicznie te efekty komputerowe, ale jeżeli chodzi o takie przełomowe efekty specjalne, to mi się wydaje, dla mnie, po Parku Jurajskim, to pierwszym takim przełomowym naprawdę filmem był właśnie Matrix, gdzie było coś, wow, coś nowego, czego jeszcze nie widzieliśmy.
No i teraz... No, ale tam też dużo było praktycznie też nakręcone w tym
Oczywiście,
Matrixie.
Jasne. Nie, no, wiesz, chodzi tak? o to, że masz ten efekt tego bullet time'u, nie? To było coś, nie widziałeś tego jeszcze, więc to jest ciekawe, że w sumie jak teraz patrzysz na te filmy, i oczywiście jest mnóstwo filmów z zajebistymi efektami, ale już przełomowych efektów jest coraz mniej, coraz trudniej jest zrobić coś, co by wstrząsnęło widzem tak, że o Boże, czegoś takiego jeszcze nie widziałem, nie pamiętam.
Znaczy, no wiesz, teraz mamy jakby... Już może nawet za dużo, co nie? Bo teraz bardziej wchodzimy w to, że chcemy wygenerować wszystko i to też często bardzo upada, bo większość tych efektów, o których tutaj mówimy, to jednak były dodatki do filmów i rzeczy, które wiedziały, gdzie nie działają i dlatego mogły jakby pasować do tego wszystkiego i wyglądać ładnie i zacnie. A no dzisiaj te efekty tak nie zawsze wyglądają tak super jakoś, co nie? Na przykład o filmie, o którym będziemy rozmawiać, co nie?
Oj tak.
Tam się działo na przykład,
tam
tak?
Się
a
działo.
To, wiesz, film, praktycznie, wiesz, nowiutki film, i te efekty specjalne no, nie były najlepsze. No, bo no, widać to, było...
Nie uprzedzajmy faktów, zaraz do tego przejdziemy. Ale jakbyś miał pomyśleć o takim filmie, ostatnim filmie, który miał takie efekty naprawdę przełomowe, że musiałeś no, stwierdzić, okej, czegoś takiego w kinie jeszcze nie widziałem.
No trudno powiedzieć, bo tak naprawdę ostatni taki przełom, no to miałeś tak naprawdę na Awatarze, gdzie oni zaczęli używać, wiesz, tą technologię 3D, tak? No to było no, tak przełomowe, tak?
Ale to potem był ostatni przełomowy film, jeśli chodzi o efekty specjalne. Był jeszcze eksperymentowanie Nolana z efektami praktycznymi, na przykład Incepcja, to było fenomenalnie wyglądało. Natomiast, no i też było w tym sensie przełomowe, że no jeszcze nie widziałeś na ekranie tego typu wiesz, zaginających się ulic i budynków, tak? Znaczy to był pomysł wizualny, no tak, no. Jak to na coś, żeby pokazać coś, czego nie widziałeś. Ale technologicznie
tak, ale to chyba
to
bardziej chodzi o...
No, już nie tak już przełomowe.
Opracowane, tak. Tak, no bo właśnie o to chodzi, co nie, że pomysł wizualny nie równa się jakby przełomowi technologicznemu w jakiś sposób.
No tak, choć tak, tak.
Jedno jakby ciągnie drugie, ale...
Tak, dokładnie, więc no, byłoby ciężko, tak? Jak teraz myślę o tym, no to wiesz, są fantastyczne efekty w tej planecie, w tych najnowszych planetach małp, bo to jest jakby takie dopracowanie animacji, wiesz, zwierząt. To jest super zrobione, to rzeczywiście już na pewnym momencie wygląda tak realistycznie, że myślisz sobie, że czasem masz wrażenie, że to faktycznie zwierzęta tam występują, nie?
Ale... Szczególnie, że to nie było takie zanimowane jak w Król Wie, czy tam w tych innych jakby remake'ach Disneya, gdzie to było czasami takie Uncanny Valley z tymi zwierzętami, tak? Ale tak, tutaj tak, też tak. Rzeczywiście było.
No tak, właśnie ten motion to... capture, no to też jest coś, co wymyślił w Awatarze. Nie, przepraszam, przecież motion capture to jest ten Władca Pierścieni.
Władca
to,
Pierścieni.
To właśnie Gollum. No kurczę, więc... To jest coraz trudniejsze. Wydaje mi się, że czeka nas jeszcze jakiś duży przełom. Zastanawiam się...
No pytanie, co tak
co to będzie? No oczywiście, no, nie wiemy teraz, bo to będzie przełom dlatego, ale...
Znaczy mi się wydaje, że no... Wiesz, no mamy już wykorzystywanie jakieś generowanie tak animacji przez komputer, także to nie jest tak, że każdy animuje wszystko poklatkowo. No tak na przykład to, co tam zrobili w Ex Machinie, tak, no bo to jest taki przełom jakby technologiczny, ale znaczy, że oni wykorzystywali, stworzyli specjalną technologię do wygenerowania tego wszystkiego, tak, przezroczystości i no, wielowarstwowości nakładania, które teraz się dość często używa, ale no nadal nie było to takie jakby, że to wewnątrz jakby przestrzeni ludzi, którzy to robią, było to interesujące i ciekawe, tak? Dostało Oscara za to, tak?
Tak, dostało, ale, nie... ale jako wizualnie to nie jest, no, patrzysz na to już, okej, okay, coś takiego tak. Już widziałem, nie? To jest jakby
tak, ale
kwestia.
No ładne teksturki były.
Ale
no,
jest też, ale jest też no, tendencja taka, że coraz bardziej kino wraca do efektów praktycznych. Jest ten powrót taki, zataczamy koło i to też nawet w tym dokumencie mówią o tym, że właśnie no, kino zatacza koło, bo już jakby doszliśmy zaczynamy dotykać tego sufitu, jeśli chodzi o CGI i zaczyna być też to już takie opatrzone, tak, że ludzie już nie reagują na to w taki sposób, jak reagowali kiedyś. Natomiast jest ta tendencja tej nostalgicznego, oczywiście to ma swój nostalgiczny aspekt powrotu do efektów praktycznych, ale jest też coś takiego, ja tak sobie myślę, że jednak w tej, być może to jest podświadome, być może to nie jest coś, co wizualnie jesteśmy w stanie rozróżnić, ale jak oglądasz nawet super wygenerowany komputerowo świat, i nawet możesz nie wiedzieć, znaczy patrzeć i myśleć, to jest prawdziwy świat, a to coś gdzieś
z
tyłu głowy mówi, okej, okay, coś tu nie gra i nawet ty możesz sobie tego nie uświadomić, ale w momencie, kiedy ktoś ci pokaże ten fakt, znaczy nie wiem, produkcję jakąś, gdzie masz praktyczne efekty, gdzie ten świat jest zbudowany, to masz to wrażenie, że okej, okay, to jest namacalne, to jest coś bardziej... believable, nie? Że ja jestem w stanie.
No bo to jest bardziej takie jak. Bo to jest chyba bardziej kwestia takiego ciężaru, który jest przy efektach specjalnych takich, no, naprawdę kręconych. praktycznych. Zobacz sobie na przykład, nie wiem, porównaj sobie, jak wyglądały sekwencje, nawet tam wypadania, czy tam robienia czegoś z samolotami w Top Gunie, gdzie oni to naprawdę robili, a na przykład tym filmie Netflixa, który oglądaliśmy, rozmawialiśmy o nim tydzień temu, już zapomniałem, jak się nazywa, jak tam wypadają, z tego, że tam czujesz, że to jest sztuczne, tak? Nie ma tej grawitacji w momencie, w której...
No tam jakby... były po prostu kiepskie efekty też, no.
Efekty to swoją drogą, no ale no bardzo drogi film, tak? Nie wiem, czy był, wątpię, żeby był tańszy od Top Guna tutaj.
Inna rzecz, że w tym samym filmie jest milion efektów, których nie widzisz, bo one są tak ukryte. Tutaj to widziałeś, bo to jest jakby rzuca się w oczy, ale są takie efekty, których nie widzisz. No, ale chodzi o to,
tramwaj,
że...
tak?
No tak, ale tam nie, ale wiesz, w przypadku tramwaju też było dużo praktyki. To też trochę widać, że to jest praktycznie nakręcone. Ale chociaż tramwaj za szybko jedzie zdecydowanie. Ale albo tamte samochody za wolno, nie wiem. Ale jak na przykład myślisz sobie, powiedzmy, jak masz światy fantasy, nie? I masz takiego awatara, gdzie ten świat jest bardzo wiarygodny, aczkolwiek on jest bajkowy mocno, znaczy on jest taki...
Stylizowany.
On jest stylizowany, ale też jest... No ja miałem takie poczucie, nawet jak byłem na tym w kinie, i to no fantastyczne są te efekty, ale ja wiem, że to są efekty, tak? Natomiast jak masz ten serial Dark Crystal, gdzie wszystko jest zbudowane, prawie wszystko, tam
piękne,
dosłownie
no,
gdzieś Jezus, jakieś dalsze tła są komputerowe, ale wszystkie te, wiesz, zamki, te wszystkie... krainy, to jest wszystko zbudowane w studio, no to po prostu no kurczę, widać tą różnicę, nie?
Tak, widać, ale mówię, to jest jakaś ta realność, ta tekstura i to no. Człowiek widzisz, nie doszliśmy jeszcze do tego, żeby tak to robić.
No, więc ja może tutaj mówię, jest no... jakiś, wiesz, próba uchwycenia tego, znaczy jest oczywiście próba połączenia tych, że masz tą technologię CG i masz te praktyczne efekty i jak to ze sobą połączyć w taki sposób, żeby nie tylko sprawić, że, bo wiadomo, najlepsze efekty takie, których nie widzisz, nie? Ale nie tylko, żeby to sprawić, ale żeby sprawić, żeby zachwycić jeszcze widza czymś, czego nie widział do tej pory. To jest cholernie trudne w dzisiejszych czasach, bo widzieliśmy już wszystko. Kurczę.
No, mi się wydaje, że zawsze wszyscy tak mówią, że już wszystko widzieliśmy, tak? Więc to może...
Tak, dokładnie, a z drugiej strony ludzie zawsze tak mówią, nie? Wszystko już widzieliśmy. Ale no, kurczę, to jest ciekawe, w którą stronę ta technologia pójdzie i ten dokument bardzo ładnie pokazuje ten początek drogi tak naprawdę.
Okay, no.
I która się, mam nadzieję, jeszcze nie skończyła, tylko że to się będzie rozwijać dalej. Bullet Train.
Ja byłem na Bullet Train i powiem ci tak. Bo chciałbym, żebyś obejrzał ten film, żebyśmy mogli o nim sobie porozmawiać bezspoilerowo, bo bardzo trudno... Znaczy, to nie jest trudny film do tego, żeby opowiadać go bezspoilerowo, choć się są pewne aspekty, które po prostu mogły popsuć oglądanie komuś. Mi się podobał ten film. Bardzo mi się podobał. Są świetne sceny akcji, jest świetnie nakręcony, jest super zagrany, jest super nakręcony. No generalnie wszystko jest takie poukładane, wszystko jest przemyślane. Świetnie się bawiłem. Postacie, które się pojawiają, są super śmieszne i w tej konwencji, której jakby ten film próbuje zrobić, się sprawdzają. No i tyle, tak? Po prostu świetny film. A. Super się na nim bawiłem. Okay.
Czekałem na ale.
Siedziałem w IMAX-ie na 8 rzędzie w 19 miejscu, czyli idealnie na środku. Nie da się być bardziej na środku. Akurat ludzie tak się poukładali, że to miejsce było jedno puste, więc tam siedziałem i oglądałem ten film. Było super. Jak czytałem komentarze na temat tego filmu innych ludzi, ktoś powiedział, że to jest taki Guy Ritchie i Tarantino. Takie połączenie tego. Absolutnie nie. Ten film to jest anime, które było zrobione jako film. I takie dobre anime, patrz, Cowboy Bebop na przykład, tak? I to jest ta konwencja. No może tego Guya Ritchie trochę tam jest, tak?
No chyba nie bez powodu akcja dzieje się w Japonii, tak? Dobrze?
Tak, w ogóle cały film dzieje się w Japonii w trakcie podróży takiego super szybkiego pociągu. I to jak się już wejdziesz w to, że to jest, wiesz, anime, że to jest takie turbo absurdalne anime, nagle stwierdzasz, okej, wszystko co tam się dzieje, bo tam jest film, jest dziurawy, to w ogóle nie ma sensu wszystko co tam się dzieje, ale jest tak super zrobione, jest po prostu tak kolorowe, tak przemyślane, te wszystkie pomysły, które oni tam mają, te wizualne rzeczy są po prostu super, na przykład jeden z wagonów to jest wagon sponsorowany przez jakąś wymyśloną, albo nie wymyśloną, nie wiem, ale wymyśloną franczyzę jak Hello Kitty. Coś w tym rodzaju. I cały wagon jest po prostu taki. Masz motywy na przykład, kto coś zrobił na tym pociągu. Masz mnóstwo postaci. Jest na przykład super, jest na przykład tak, że pojawia się jakaś postać i ty jest cięcie i opowiadają ci historię tej postaci, po czym robią cięcie, po czym to nie ma znaczenia zupełnie, tak? Jest ten motyw z Chekhov's Gun, tak? To generalnie jest Chekhov's Armory. Po prostu tutaj jest tyle tych pistoletów poukładanych, że trudno ich trudno je po prostu zliczyć. I to jest super film do oglądania. To jest IMAX zdecydowanie, bo się dzieją, są duże wybuchy. I nie polecam oglądania tego na
pociągu. Ale z drugiej strony akcja jest zawężona do pociągu, więc
nie ma znaczenia, IMAX... ale...
Nie, wiesz, jak ja myślę IMAX, to myślę Duna, tak? Przestrzenie kosmiczne, wielkie planety jakieś takie. To jest dla mnie IMAX. Natomiast jak akcja nawet super nakręcona dzieje się w pociągu, to ja rozumiem, że doświadczenie w IMAXie może być lepsze w jakimś tam aspekcie technicznym.
Na przykład
ale
dźwięki,
jednak...
tak? Na przykład, co nie?
Tak, wiesz co, z tym łódzkim IMAX-em to ja mam problem, jak chodzi o dźwięki, bo czasem to jest tam ustawione tak, te przestery są takie, że o.
Ja najbardziej denerwuję się, jak jestem w sali obok IMAX-a, to wtedy jest najgorzej.
Bo wtedy wszystko słyszysz z IMAX-a.
Tak, trochę tak.
No dobrze, ale słuchaj, tutaj patrzę na Rotten Tomatoes 54%, czyli
no i właśnie
zielony
nie rozumiem. I właśnie ja no, tego nie rozumiem.
Przepraszam bardzo, chcesz powiedzieć, że Rotten Tomatoes się myli?
Oczywiście, że się myli, bo Rotten Tomatoes jest po prostu istotą, która... Może inaczej, to jest taki film, który jest... To nie jest taki mądry film, który wyżej sra niż dupę ma. To jest film, który chce opowiedzieć super fajną historię, gdzie ludzie strzelają, zabijają się.
Postmodernizm.
Tak.
No dobrze.
Jaki jest konsensus?
Konsensus na Rotten Tomatoes jest... Brzmi tak.
Colorful cast and high speed action are almost enough to keep things going after the story runs out of track.
No tak, niby tak, no ale co z tego?
Ale nie, ale widzisz, ale jeśli kupujesz tą konwencję tego anime, tak? Kiedy kupujesz tą konwencję absurdu, tak? Który tam jest, to absolutnie tak. Tak po prostu, jeśli kupujesz to co tam się dzieje, to... Szczególnie, że na przykład... Jakby absurd świata jest oczywisty, tak? Tego, że generalnie tam się strzelają, biją i mało ludzi w ogóle na to reaguje w tym pociągu. Co jest tym jakby tym tą rzeczą, która jakby może cię wyrwać jakby z tego świata. Ale jeśli jakby bierzesz tą konwencję, że to jest anime, że to jest taki świat, taki hiperświat, tak? Taki podciągnięty do jakiegoś absurdu. Bo tam, wiesz, jest Yakuza, są meksykańskie gangi.
Nie, no musi być.
Są jacyś międzynarodowe, wiesz, organizacje, może nie szpiegów, są specjalni ludzie, mordercy na zlecenie. No, wszystko w tym filmie jest, ale to nie jakby, że jednocześnie te wszystkie postaci, które się pojawiają w tym filmie, oni nie znają się na samym początku i dopiero relacja między nimi jakby się zawiązuje. Jest... Ja bym polecił, jeśli komuś się polał Bullet Train, na przykład jest Bakano, to jest anime, gdzie też jakby są gangi, jakby w podobnym klimacie takiego szaleństwa i no dla mnie, jeśli kupisz tę konwencję i podobają ci się wybuchy i taki dowcip, który jest takim dowcipem w zasadzie, co tutaj się dzieje, dlaczego, co ja tutaj robię czasami, tak, który się pojawia w tych postaciach, które może one nie reagują na absurd świata, ale na rzeczy, które im się wydarzają, tak, że nikt się nie zadaje pytania, dlaczego nikt nie reaguje na to, że oni tam się zabijają, ale reagują na to, że okej, dlaczego ta osoba mnie w tym momencie zaatakowała. No, takie jest. Więc chciałem zobaczyć, co to się podobał, no bo były kolorki, była akcja, więc ja automatycznie wyłączam swoją część mózgu, która wymaga logicznego myślenia, więc może jednak powiesz mi coś innego, więc czekam na to, aż ty to obejrzysz, ale ja polecam, ja bardzo polecam i uważam, że Trzeba to zobaczyć.
Każdy powinien obejrzeć.
No bo ale to wiesz, no 54 na 79 na tym roku.
Najlepsze, to... najlepszy blockbuster tego roku.
A co jeszcze? Jaki był jeszcze blockbuster?
Już nawet nie pamiętasz. Tak, nie pamiętam. To był dobry film.
Znaczy nie, no nie pamiętam po prostu jaki był blockbuster, jakie jeszcze były w tym roku.
Też nie pamiętam już. Więc załóżmy, że ten jest najlepszy. No dobra, słuchaj, no trochę mnie zachęciłeś, szczerze mówiąc, więc może faktycznie, jeśli mi się uda, ponieważ teraz będę miał trochę taki zabiegany tydzień, jak mi się uda jakoś wyrwać i obejrzeć, to obejrzę, a jak nie, to nie.
Nie wiem, jak robi Predator.
He's clicking. Gdzieś widziałem którąś wersję z tych Predatorów, że był z tym opisem audio, tak?
I że ja słuchałem clicking. Ja oglądałem z angielskimi napisami. Angielskie napisy były tylko z auto description.
No. Predator clicking. Myślę, że możemy resztę recenzji powiedzieć w ludzkim języku. Nawet nie w języku Komanczów, bo to też byłoby ciężko dla nas.
No.
Film Predator Prey w końcu się pojawił, w końcu go obejrzeliśmy.
Piąty film z serii.
Piąty Predator. Film z serii Predator. Siódmy, ósmy z serii, ósmy, w którym występuje Predator. O,
ósmy to nie no.
Szósty, pięć siódmy, filmów. Ósmy.
Szósty, siódmy, ósmy, tak, ósmy.
I w reżyserii
Treschenberg.
W reżyserii Dana Trachtenberga.
Trachten?
Czekaj. Autora przede wszystkim filmu, który obu nam się, myślę, podobał bardzo, czyli ten Cloverfield Lane. To jest film, który w ogóle dla mnie był objawieniem tamtego roku, to zdaje się 2016 był. I to było jedno z najlepszych science fiction w ogóle ostatnich lat, jakie widziałem wtedy i do tej pory.
Nawet trudno powiedzieć, czy to było takie science fiction, co nie?
No nie, myślę, że nie trudno. Myślę, że to był science fiction jednak dość oczywisty. Chociaż, no okej, dobra, przez długi czas nie jesteśmy do końca świadomi, w którą stronę to pójdzie.
Tak.
No ale nawet cały koncept tego, że no, jest jakieś zagrożenie na zewnątrz i nie możemy wyjść z bunkra, to już gdzieś tam go przyspycha automatycznie w stronę science fiction, bo przecież wiadomo, że takie rzeczy się nie mogą wydarzyć nigdy. Mhm. I to było objawienie i to było coś, co sprawiło, że kiedy dowiedziałem się, że Prey robi ten reżyser, to mówię, okej, jestem spokojny, że to będzie dobry film. I jakby, okej, Prey jest moim zdaniem świetnym filmem, ale to nie jest coś, co mnie zaskoczyło.
Tak, to jest takie śmieszne, że jakby oglądaliśmy trailery, patrzyliśmy, kto jest twórcą, obejrzeliśmy te wszystkie Predatory, żeby się przygotować na obejrzenie tego filmu, tylko że już od samego początku wiedzieliśmy, że od koncepcji, od trailerów i od twórców, że to będzie dobry film, więc to tak rzeczywiście, to nie było zaskoczenie.
To nie było zaskoczenie, jakby... chociaż no wiadomo, zawsze może być zaskoczenie w drugą stronę, że myśleliśmy,
także z kiepskim filmem.
Wszystko
tak?
się zapowiadało dobrze, to co się, wiesz, co nie pykło, ale chyba pykło, nie?
I też mi się wydaje, świetnie bawiłem się, wydaje mi się, że miałem bardzo dużo myśli w trakcie tego, na przykład chciałem zobaczyć ten film, w którym wszyscy mówią w Comanchim i wszyscy mówią po francusku, ale właśnie nie próbowałem znaleźć, ale myślę,
właśnie,
wydaje,
od razu ci powiem, jest zakładka dodatki i w tych dodatkach jest, bo nie ma w tej wersji, że sobie dodajesz wersję audio, tylko w dodatkach jest ta, ja się też później dowiedziałem, bo też chciałem obejrzeć przynajmniej fragment w tym języku Comanche, ale mi się nie udało i dopiero potem się dowiedziałem, że faktycznie jest, więc ja chętnie sobie zrobię powtórkę właśnie.
Tak, żeby zobaczyć tego w ten sposób, szczególnie, że naprawdę to jest taki film, w którym nawet nie rozumiejąc, co oni mówią, byłbyś w stanie zrozumieć, co się tam dzieje tak naprawdę, znając jakby koncepcję Predatora. Szkoda, że za pierwszym razem nam się nie udało tego tak zobaczyć, bo wtedy byłoby to na przykład fajne, tak? Że wtedy byś miał, wiesz, jakby ocenę, czy naprawdę ten film wizualnie działa. No i ten film wizualnie działa, tak? To...
No myślę, że to można się od razu stwierdzić, nawet oglądając po angielsku, że to po prostu obraz W 90% ten film opowiada obrazem i to jest super. To jest super, bo to jest rzadkość jednak ostatnio, że jednak jest często są filmy przegadane albo filmy, które nie potrafią tym obrazem dobrze opowiadać, a tu mamy rzetelnego reżysera, który wziął sobie franczyzę Predatora, ale to równie dobrze mógłby być... Znaczy to jest tak, to mógłby być równie dobrze inny film o jakimś innym kosmicie, ale bardzo dobrze, że to był Predator,
no, ja
ponieważ
się
ma bardzo dużo cech... Znaczy, ma bardzo dużo cech z Predatora i jakby to, że to jest w tym świecie Predatora, dodaje do tego filmu, ponieważ ponieważ mamy to zestawienie tego takiego bardzo ogranego już motywu popkulturowego typu Predator z czymś, co równie dobrze mogłoby być niszowym kinem Sundance'owym o Indianach, którzy polują, tak? No, mogłoby to być, tak? Gdyby wyjąć tego Predatora, to nie wiem, polują na coś, jest jakaś wioska indiańska i oni tam sobie żyją i tam przybywają jacyś ludzie z zewnątrz i próbują coś tam od nich wydobyć czy nauczyć się. W każdym razie no, mielibyśmy troszeczkę apokalipto Mela Gibsona albo tańczącego z wilkami, to może
no,
też nie do końca.
Może nie za bardzo, no.
Nie za bardzo, tak? Ale gdzieś taki motyw właśnie tej pierwotności, tego opis tych kultur takich pierwotnych, indiańskich. Tylko, że dodajemy do tego Predatora, tak?
Tak, ale wiesz, z jednej strony ja bym się nie zgodził. Uważam, że gdybyśmy obejrzeli ten film wyrzucając Predatora, tak? Albo że nie, że zamieniając Predatora na innego, jakby inną jakby przeszkodę nadnaturalną, mm-hmm. którą muszą sobie poradzić, to byśmy powiedzieli, kurde, czemu to nie jest Predator, tak?
Tak. No więc
ja przez cały film się właśnie nad tym zastanawiałem, tak? Czy... bo obejrzeliśmy te cztery filmy z Predatorami, to obejrzałeś jeszcze Predator vs. Alien, chwała ci, będzie ci wynagrodzone kiedyś za to, ale ale jakby zastanawiałem się podczas oglądania jakby tej franczyzy całej, kiedy jakiś film z tych wszystkich mógłby się obejść, kiedy zamienilibyśmy Predatora na jakiś inny problem, tak? I wydaje mi się, że tylko tego testu nie zdaje tylko moim zdaniem dwójka, tak? Że dwójka jest takim, że gdybyś wrzucił tego Predatora i zrobił tam, wstawił innego obcego, innego potwora, to mogłaby zadziałać jako inny film, a wszystkie pozostałe jakby zbyt bardzo biorą z tej koncepcji stricte tego polującego Predatora. Tak, no, nie licząc The Predators, który po prostu jest filmem, który jest tak osadzony w tym świecie, że jest dupy. A tutaj, tak. Jeśli byśmy wyciągnęli tą istotę i wprowadzili ją jakąś inną, tak? Nie wiem, jakiegoś ducha, jakiegoś potwora, to nie mielibyśmy tego samego, bo tutaj są.
Nie mielibyśmy tego samego, ale mielibyśmy też dobry film w tym sensie, że to byłby też
byśmy
dobry
cały
film.
Czas mieli z tyłu głowy, dlaczego to nie jest Predator. Może to jest rzecz, którą trzeba będzie podchodzić teraz do każdego filmu, zastanawiając się, dlaczego to nie jest Predator i zastanawiać się nad tym.
To jest tak, takie porównanie, taka linijka, od której możemy zawsze mierzyć filmy. Ale no, tak, ja się zgadzam z tym absolutnie. I tutaj zresztą twórca super w ogóle podszedł do tej franczyzy w taki sposób, że dał sobie sporo swobody, po pierwsze w designie postaci. I to super, bo
prawda.
W końcu mamy Predatora, który nie jest bodybuilderem, tylko jest nawet całkiem smukły, można powiedzieć. To po pierwsze, i mamy stwora z jakiegoś, wiesz, obcego faktycznie, który porusza się, zachowuje się, on jest na tyle ludzki, żeby to było, wiesz, żeby to było też jakoś
zrozumiałe, że jest inteligentną
ale...
istotą
tak,
z
tak.
przestrzeni, tak?
Ale jest na tyle nieludzki, na tyle obcy, że to też budzi niepokój, więc jakby bierze najlepsze elementy z tych dwóch konceptów.
Szczególnie, że na przykład to, jak on ma taką eskalację tego, co on jakby poznaje ten świat, jakby to był pierwszy obcy, który tutaj przychodzi.
Tak, prawdopodobnie.
Patrzy, prawdopodobnie, wiesz, on najpierw zabija jakiegoś węża, potem zabija wilka, potem zabija niedźwiedzia, potem znajduje ludzi. I mi się wydaje, że to jest jedyny taki predator, który zachowuje się... Znaczy, może raczej, to jest taki predator, który... Jestem w stanie zrozumieć, że on jest myśliwym, który chce zdobyć i pokazać, jaki on jest zajebisty i czego nie robią pozostali, tak? Albo przynajmniej troszeczkę tłumaczy, dlaczego ten jeden zachowuje się tak jak inny. Ten był najbardziej szlachetnym predatorem ze wszystkich, ponieważ jak był wilk, to walczył z wilkiem jak z wilkiem, jak był niedźwiedź, to walczył jak niedźwiedź, a jak zauważył, że mają strzały, to stwierdził, okej, to ja też mogę do nich strzelać. Jak zobaczył, że mają broń taką, to stwierdził, że możemy do nich strzelać.
Był fair. Super...
Był fair, tak? W porównaniu do wszystkich pozostałych, to będę bardziej fair. Predator, który był bardziej takim wrestlerem, który, albo może nie wrestlerem, ale takim jakimś gościem, który próbuje z honorem podejść do swojego przeciwnika, żeby pokazać,
który zna zasady swojego sportu.
Tak,
przestrzega.
Tak. A nie pozostali predatorzy, którzy byli po prostu bogatymi ludźmi, którzy strzelali do bezbronnych zwierzyn, co nie?
Tak, albo po prostu, wiesz, atakowali ludzi w taki sposób, jak im się akurat żywnie podobało i czasem jakby byli honorowi, a czasem nie byli, to było bardzo takie losowe. A tutaj mamy rzeczywiście bardzo przemyślaną tą postać i ona faktycznie, tak jak mówisz, jest tym predatorem zero, który potrafi tu na ziemię i patrzy, orientuje się, która faktycznie z tych wszystkich, które z tych wszystkich stworzeń jest na tym szczycie łańcucha pokarmowego i który jest godnym przeciwnikiem, z którym mogę walczyć. I no oczywiście, myślę, że można się domyślić, to nie jest spoiler, że okazuje się, że tak naprawdę tym głównym przeciwnikiem jest nasza bohaterka, ale
znaczy,
to
nie
jest
ona, właśnie nie do końca
jak
trochę, co
on,
nie?
Znaczy wiesz, jak on dochodzi do tego, no ostatecznie tak, no i myślę, że to można tak stwierdzić.
Znaczy
tak,
to nawet bohaterka główna stwierdza, że to ona jest zwierzyną i dzięki temu będzie, że ona jest... nie wydaje się być zagrożeniem, więc ona jest największym
zagrożeniem.
Tak,
oczywiście,
dla niego,
oczywiście, tak, no ale on jakby zdaje sobie sprawę, że najbardziej wyskilowanym, najlepszym przeciwnikiem jest ta dziewczyna. Oczywiście ona wykorzystuje fakt, że nikt nie podejrzewa jej o to, że ona tym przeciwnikiem
jest. Znaczy Predator też jej nie podejrzewał. Tak?
I Predator też nie podejrzewa, bo były momenty, kiedy on ją totalnie zlał i dał jej spokój, ponieważ widzi, że jest to bezbronna kobietka i on tu będzie walczył z tymi, co mają te łuki, strzały i strzelby. A tymczasem, no, ząk. Ale kurczę, no więc to jest w ogóle super, tak? To, jak jest prowadzona ta postać tej głównej bohaterki, która ma przejść tę swoją próbę łowcy, tak? Ona chce być tym łowcą, wbrew oczywiście wszystkim tutaj, całej rodzinie, która jej mówi, że mężczyźni są odłowieni, a kobiety powinny się zajmować innymi rzeczami.
Ale oprócz brata, który generalnie jest...
Tak, no i w ogóle...
W ogóle postać strony... brata, co nie? Jeśli chciałeś, nie można...
Tak.
W ogóle... No. Niesamowite, że postawili taką postać brata, który jest po prostu dobrą postacią, co nie? Takim tak. Archetypem. To jest osoba, która jednocześnie opiekuje się siostrą, jednocześnie, ale jest szczera wobec niej, ale traktuje ją jak równo. Jeśli mówi coś mądrego, to jej słucha stwierdza coś. Jeśli wie, że chce ją wystawić na tą próbę, ale jednocześnie, wiesz, martwi się. Niesamowite, że to naprawdę...
Oni się w ogóle wzajemnie o siebie martwią, to jest też bardzo fajnie pokazane.
Tak, że to jakby jest odrzucenie, że jeśli niezręczny twórca mógłby stworzyć relację, w której on jest po prostu taki: o, ty jesteś dziewczyna, to ja muszę cię bronić, tak? On tego tutaj nie robi, tak? On jakby traktuje ją dość surowo mimo wszystko, tak? Jednocześnie surowo, ale pewną z taką opieką takiego starszego brata, więc jest takiej ostatecznie takim figurą ojcowską taką bardziej, tak? Niż,
to prawda, tym bardziej, że tam ojca nie za bardzo widać.
No nie było, bo tam było powiedziane, że chyba nie ma go, tak? Tego ojca.
No właśnie, ale wiesz, tak samo matka, która oczywiście ona bardziej naciska, żeby jej córka była przy niej z nią i tam się zajmowała tymi rzeczami, którymi kobiety. Natomiast nie ma tutaj takiego, wiesz, nie, będziesz siedzieć tutaj w tym namiocie ze mną i będziesz tam obrabiać skóry. Nie, to jest bardziej taka sugestia. Słuchaj, może to nie jest najlepszy pomysł, żebyś szła i polowała, może powinnaś robić coś innego. A ona mówi, nie, ja będę szła i polowała i jakby to nie jest tak, że ktoś ją zatrzymuje. Były oczywiście momenty, kiedy tam ktoś z plemienia mówi, ej, okej, dobra, wracamy do domu, bo ty się tutaj nie nadajesz, ale to był jakby to nie była tam najbliższa rodzina i to też, wiesz, no w tym całej historii nie masz tego wrażenia, że jest jakiś tutaj, nie wiem, nacisk społeczny na nią, tak? Jest, znaczy, jest taka sugestia, znaczy jest taka sugestia, okej, okay, faceci jednak idą polować, kobiety siedzą w namiotach i piorą, ale nie ma tego takiego, wiesz, takiego silnego tutaj status quo, że trzeba to utrzymać i absolutnie pod żadnym pozorem nie puścimy cię nigdy polować.
Szczególnie, że jak poszło takiego, na to ostateczne polowanie, to generalnie nikt jej nie zatrzymał po prostu, tak?
Dokładnie. Poszła z bratem na te próby i tak dalej. Brat mówił, będziesz przechodziła te swoje próby i wszyscy to akceptowali, bo szanowali być może brata. Być może
tak, wprawdzie w tą stronę, bo jak nie było tego brata, to zaczęli ją trochę turbować.
To, to
nie,
prawda.
Mimo
to
tego,
prawda,
że spuściła im trochę łomot, jeśli to było, to było fajne, że jakby nawet to, w jaki sposób ona walczyła z tymi facetami, jak już jakby doszło do tej konfrontacji, że ona jakby wykorzystywała, jakby nie było tak, że ona była taką męską babą, która mała kogoś przypieprzyć, tylko korzystała z, wiesz, jakby tego, że była szybsza, z tego, że mogła ich wyrzucić, że jakby, że była bardziej uzdolniona, a niekoniecznie po prostu taką brutalną siłą walczyła. I ostatecznie tak też pokonuje.
No właśnie. I ja się bardzo cieszę, że w końcu mamy taką postać kobiecą, która jednocześnie jest ten badass girl, który jest, tak, jest takim modnym tu teraz motywem, a z drugiej strony to nie jest wepchnięte na siłę, to nie jest próba przepchnięcia jakiejś agendy politycznej, niczego takiego, bezmyślne po prostu włączenie jej w rolę faceta tak naprawdę, tylko że to kobieta, tylko po prostu pokazanie, okej, okay, ona jest inaczej zbudowana, ona się inaczej, ona innych sposobów używa niż jej koledzy faceci w plemieniu i dzięki temu wygrywa i to tak, jest właśnie tak, no, super.
To
tak?
Samo, to co super zrobił Arnold Schwarzenegger w pierwszym filmie, czyli dopiero kiedy zmienił swoje podejście do walki z przeciwnikiem, był w stanie pokonać Predatora. I tak samo ona jakby już zaczynała z tego podejścia, więc...
Ona już zaczynała, tak.
Tak, więc była w stanie jakby zrozumieć, badała go, bo to fajnie, że ona go bada, patrzy, co on potrafi zrobić, uczy się tego, ten motyw z, tak, tymi roślinami, które powodują, że ona jest chłodniejsza, co... Tak, no i tutaj też jest mnóstwo tego, co na przykład było w Bullet Trainie, o którym mówiłem, że jest bardzo dużo takich elementów, które się pojawiają i to nie jest tak, żeby ci pokazać, jak na przykład nic w tym filmie nie jest bez sensu. Wszystko w tym filmie jest po coś i to też jest super. Tak, także tak, każdy element, na przykład to jest, była ta scena z bizonami, która się pojawia, tak, oskurowanymi bizonami, które jest super. W ogóle te zdjęcia, które tam się pojawiają, wiesz, tego pola.
W ogóle piękne zdjęcia są w tym filmie. Pięknie zrealizowany film. Tak.
I jakby myślisz sobie, okej, co to zrobiło, czemu to zrobił Predator, bo ja sobie tego jeszcze nie zrobię. Dopiero poznajesz tych Francuzów, tych, którzy tam się pojawiają i czujesz, że oni są, nie tyle, że są zagrożeniem, ale czujesz, że to są osoby, które zrobiły to, co wtedy widziałeś, tak? I to automatycznie pokazuje.
I to jest fajne, jakby odwrócenie sytuacji znanej do tej pory w tego typu historiach, że to ci ludzie z zewnątrz, ci ludzie z zachodu są tymi dzikimi. Tak naprawdę. Tak, oni się zachowują dziko, a tymi ucywilizowanymi są Indianie. I jakby patrząc na wszystko z ich perspektywy, widzimy tamtych ludzi, tych białych, widzimy jako absolutnych dzikusów i w ogóle barbarzyńców, którzy zakłócają tutaj w jakikolwiek sposób całą tą, wiesz, ten naturalny bieg rzeczy. I to jest fajnie pokazane bardzo. Ja mam jedno zastrzeżenie, to też w recenzji napisałem, że i muszę się przyczepić, bo w ogóle film jest super, ale muszę się do jednej rzeczy przyczepić, że dialogi czasami, te dialogi między Indianami są napisane zbyt współcześnie, że czasem te rozmowy między siostrą i bratem, te przepychanki słowne, czasem jakieś tekściki,
znaczy,
które
były
ona rzuca,
spoko, tak? Mi się podobało,
one były spoko, natomiast one nie były... Nie wzięto pod uwagę, okej, okay, co by było, jakby Indianie w tamtym okresie to samo chcieli przekazać, tylko po prostu, okej, pójdźmy najprostszą linią, wiesz, i po prostu powiedzmy to tak, jak we współczesnym filmie się pisze dialogi. I tutaj mam problem z tym, ponieważ ten film jest tak pięknie pokazuje ten świat właśnie prymitywny, ten świat pierwotny.
No,
ale tą pierwotność, tak, te początki jakby cywilizacji w jakimś tam sensie, tak, w Ameryce na pewno. że fajnie były byłoby jeszcze pójść o ten... Jasne, ale no, nie no, były w... Myślę, że można to nazwać początkami cywilizacji, chociaż no to
to, że nie mieli wiek, przez, więc... wiesz, znaczy XVI wiek, no bo oni generalnie nie mieli koni i nie mieli zwierząt, więc nie mieli problem z rozwojem cywilizacji.
No, był to czas kolonizowania Ameryki. Myślę, no, że jeszcze tak, spore połacie Ameryki nie były zakolonizowane i to jest jedno z tych miejsc. Więc ten, no, więc ten no, świat, no, który widzimy, jest bardzo pierwotny, jest bardzo w zgodzie z naturą. To jest Pocahontas, nie? No tak, ale... To. Ale ten, no więc skoro pokazuję tak fajnie, no i w ogóle już motyw przewodni tego filmu to jest, jak w sytuacji najbardziej właśnie dzikiej, pierwotnej, jak walczysz o przetrwanie, jak ustanawiasz siebie, swój status w obrębie plemienia i jak ustanawiasz, jak potrafisz swoje życie przygotować do największego zagrożenia, jakie może na ciebie czyhać, tak? Więc to wszystko jest tak bazuje na tym. Dlatego uważam, że mogli pójść o ten jeden krok dalej i troszeczkę popracować nad tymi dialogami. Skoro znaczy, już jest film ale z wersji drugiej strony, Comanche'ów, to moim zdaniem mogłoby to lepiej brzmieć. To mi się trochę gryzło. I jeszcze jedna rzecz, no chyba, że coś chcesz do tych dialogów, no.
A propos dialogów pomiędzy, na przykład chyba najlepszym dialogiem, to było na samym początku filmu. To było, kiedy ta dziewczyna wraca do matki, tam on coś tam robią, on coś tam zbierała i ona mówi, że ten pies jest super, ponieważ, że pies jest inteligentny, ponieważ łatwo było go wytresować i nagle matka mówi, nie zawsze najbardziej inteligentną istotę da się wytresować i wtedy, wiesz, jest taki o, ale po jej pocisnęła, o.
Tak.
Także takie bardzo inteligentne to było. Znaczy, wiesz,
no tak, nie, one same w sobie były inteligentne, akurat ten dialog był spoko, ale to nie chodzi o to, że one w sobie były dobre, natomiast jakbyś pisał, jak ja bym pisał taką historię, to bym starał się, wiesz, pójść gdzieś do jakichś, wiesz, archiwów, albo starać się nawet wyobrazić sobie, jakby oni, wiesz, no, pierwotne plemię w
ale
danym...
Ale wiesz, to nie są istoty, to nie są osoby, które, wiesz, były jakieś prymitywne, tak? No, oni mieli kulturę, tak? Oni mieli jakieś wierzenia, oni nie, wiesz... To nie
ale chodzi o to,
liniowcy,
że innym
tak?
językiem, chodzi o to, że ten język brzmi jak język zachodni, jak język
no bo mówili
nasz,
po angielsku
współczesny.
Przez większość czasu.
Tak, ale znowu, oglądasz filmy o plemieniach indiańskich i te lepsze filmy skupiają się na tym, żeby inaczej jednak prowadzić dialogi wśród tych bohaterów, którzy są z innej kultury. Nawet nie chodzi o jakiś tam prymitywizm, tylko inna kultura, inaczej prowadzone są te dialogi,
no tak,
a tu jednak jest to pod amerykańskiego widza mocno podkręcone. I to jest coś, co mi się gryzie osobiście. Jedna rzecz jeszcze, która mi się gryzła, to, że pomijając fakt, że okej, najpierw zachwyt. Amber Mid Thunder. Bardzo fajne nazwisko.
No, zajebiste nazwisko.
Zajebiste, tak. Jest świetna. Ona jest świetna w tym filmie. Jest absolutnie genialnie. Wczuwa się w tą rolę i naprawdę ma charyzmę i świetnie prowadzi jako lead actress. Jest młoda bardzo, więc i nie aż tak doświadczoną aktorką.
Ona w Legionie
więc naprawdę
grała.
Jest znakomita. No ja nie Legionu nie widziałem. Widziałem ją w innym filmie z Liam Neesonem i tam też była super. Natomiast nie jest to zarzut do niej stricte, natomiast jest to zarzut moim zdaniem do wyboru jej jako właśnie bohaterki tylko i wyłącznie w tym sensie, że znowu zachowanie jak dla mnie zbyt współczesne. Znaczy sposób
no rozumiem,
zachowywania
ale
się
wiesz,
zbyt
współczesny. Znalezienie
współczesne.
Teraz, wiesz, aktorki, która wiesz, która akurat wpasowuje się w tą etniczność. Szczególnie, że ma małą rodę taką mimo wszystko.
Ona ma korzenie.
No tak, więc wiesz, trudno
się
znaleźć by
ma
stuprocentową
korzenie, ale...
kamaczkę, żeby wiesz, tam występować.
Jasne, ale znaczy, myślę, że nie jest aż tak bardzo trudno znaleźć. Natomiast albo urodą, wiesz, nawet może to być aktorka zupełnie, wiesz, niedoświadczona, tylko umiejętnie się tam posługując za bronią, jakoś tam, wiesz, wysportowana. Ale okej, dobra, masz rację, prawdopodobnie robili castingi, ona była najlepsza i stwierdzi, okej, może nie wygląda idealnie tak, jak sobie wyobrażaliśmy, ale jest na tyle dobra, że ją bierzemy i to był dobry, ostatecznie to była dobra decyzja, natomiast Wiesz, ona ma w sobie też korzenie meksykańskie, ma korzenie tajskie, chińskie i to widać. Ona jest taką mieszanką kulturową. I to w tej twarzy widać.
Widać, w tej twarzy to widać. Powiedziałeś, to tak. No,
więc jeżeli masz już mieć tą pełną imersję wizualną w ten świat.
A i tak przez większość filmów była pomalowana, tak.
Te to prawda, ale to wtedy też, no ja mam takie wrażenie, że okej, gdyby znowu w mojej głowie a movie in my mind jest taki, że po prostu że masz tak ultra takie, wiesz, że oni się naprawdę mocno do tej etniczności tutaj przyczepiają i że bardzo pilnują tego, żeby to miało, sprawiało to wrażenie, że okej, opisujemy tamte czasy tych ludzi, żeby nie było żadnego tutaj takiego nawiązania do żeby nie było żadnego takiego oka do współczesnego widza. Ja bym tak chciał. Okiem do współczesnego widza jest Predator, a wszystko inne jest czymś, co poznajemy dopiero w tym filmie. Tak bym wolał,
że wiesz, to jest ta sama krytyka, co czasami używanie osób w filmach. Jakby, jeśli mamy stylizowany film, jakim jest Prey, tak, to jakby etniczność aktorów nie ma takiego dużego znaczenia, jeśli to miał być poważny. Znaczy rozumiem, że chciałby, żeby to bardziej było poważne, jeśli chodzi o lokalizację historyczną filmu, tak, ale to...
No nie lokalizację, tylko po prostu dbałość o te różne etniczne aspekty, no. Ja bym tak chciał, znaczy to jest tak, że myślę sobie, że wyobraziłem sobie, gdyby ta cała historia, to wszystko wyglądało tak, jak ja to widzę w głowie, to byłoby to lepszym filmem. Ale co nie znaczy, że dostaliśmy zły film, dostaliśmy świetny film ze świetną aktorką i właściwie poza tymi dwiema, naprawdę takimi, ja wiem, że to jest czepiastwo, poza tym czepiastwem, to ja właściwie nie mam zastrzeżeń, ja uważam, że to jest... prawie bezbłędny właściwie, a już porównując do innych Predatorów, to w ogóle, wiesz, to jest taka różnica.
Znaczy w porównaniu do The Predators, to generalnie to jest Predator jest to słab, straszny, co nie? Znaczy The Predator
jest słabym w porównaniu z tym.
Tak. No, pozostałe filmy, no, są produktem swojego czasu, o tak to powiem, tak?
Tak, ja wiesz, rozumiem, że bo ludzie mówią, o najlepszy film od czasu, najlepszy Predator od czasu pierwszego Predatora. Nie, to jest 100 razy lepszy film niż Predator pierwszy. W ogóle.
Tak, to jest zdecydowanie lepszy film. Tak.
Patrząc tak, no starając się być obiektywnym, patrząc jako na film po prostu, jako na produkcję filmową i nie chodzi o to, że efekty były inne i wiesz, inne warunki finansowe, ale po prostu jest to lepszy film pod każdym
możliwym
względem.
Tak, no bo to jest chyba takie pytanie, co nie, czy to jest najlepszy film serii? Prawdopodobnie tak, patrząc nawet z perspektywy czasu, biorąc to wszystko pod uwagę, prawdopodobnie tak, no bo sama struktura, to jak ujmowali zdjęcia i tak dalej, ale czy to jest najlepszy film serii Predator, tak, że jako
tak,
Predator.
To jest to rozróżnienie. Czy to jest najlepszy film serii Predator? Ja uważam, że tak, ale rozumiem, że ktoś może mieć...
Może zdecydować, że na przykład pierwszy film, czy nawet The Predator, czy nawet drugi film może być bardziej Predatorem niż ten film, choć...
To jest też bardzo indywidualne podejście. Co jest bardziej predatorowe w Predatorze? Jeżeli masz
uważam, że
gadaliśmy ostatnio o tych, ile rzeczy musi być spełnione, żeby to był film o Predatorze. Tak. No i co, czy to wszystko zostało spełnione? Chyba tak. Z tego, co ty opowiadałeś, Safari jest.
Jest Safari.
Co tam jeszcze było z tych...
Zabijanie ludzi w trakcie całego filmu. Tylko, że tutaj nie było tak... Bo właśnie, bo większość filmów z Predatorem ma takie ensemble, czyli ma dużo postaci, które tam się pojawiają, a tutaj była jakby jedna główna bohaterka i było mało tych postaci pobocznych, które tam, wiesz...
Ale nie no, było trochę i było trochę zabijania
było trochę,
tych postaci
no i było całe zabijanie.
Predatora, było. Więc odhaczone.
No.
Nie zawsze przez Predatora, ale dużo Predator też jakby, tutaj...
Bo to jest taki film, który odrzuca tą konwencję, ale strukturę filmu z Predatorem, tak? No bo podstawową strukturą filmu z Predatorem, jaką znamy, to się pojawia Predator, są ludzie, którzy próbują ogarnąć, co się dzieje, Predator zabija ich przez całą długość filmu, powoli, pojedynczo ich zabija, ostatecznie dochodzi do konfrontacji z głównym bohaterem, który pokonuje go za pomocą innych metod, nie zawsze wcześniej skorzystali. Tak, struktura filmu.
No i to jest.
No pytanie, czy jest to zabijanie w trakcie filmu tych pobocznych postaci, tak? No bo oni próbują tam jakby tworzyć tą strukturę, jakby, no jest trochę wariacja na temat tej struktury, bo nie masz jakby głównej...
Luźne podejście do struktury.
Tak, Predator powoli zabija ludzi wszystkich różnych, tak. Choć mi się wydaje, że też jakby za wolno się zaczął, tak, ale to jest to sama krytyka, którą miałem do The Predator.
Miałem do pierwszego Predatora.
Nie, dla mnie to zabijało dobrze. Równo
zabijało. Wiesz co? Nie, ja, znaczy, nie masz racji. Ja ci powiem, jak jest. Pomyślałem sobie tak, bo oczywiście ja dopiero co mówiłem o tym, że dla mnie nie ma szans, że może powstać poważny film o Predatorze, bo Predator, jakby elementem Predatora musi być kamp. Tutaj nie ma kampu, ale wtedy pamiętam, że zaznaczyłem, okej, może powstać poważny film o Predatorze, jeżeli się za niego weźmie dobry reżyser i będzie dobry scenariusz. I tutaj to dostaliśmy i mamy poważny, niekampowy film o Predatorze i jest super. Bo luźno podchodzi do
tematu.
Konwencji, bo sobie bierze to, co chce, zmienia i jednocześnie zachowuje klimat, że wie, że to jest film o Predatorze, że to jest Predator, a jednocześnie fajnie bawi się wariacja na temat postmodernizm i tak dalej. A natomiast ja sobie myślę tak, myślę, że sporo ludzi stwierdzi pewnie, że pierwszy Predator to jest nietykalny i w ogóle nie ma takiej opcji, żeby coś w ogóle powstawało lepszego.
Znaczy, no, ja rozumiem, tak, no, uważam, że na pewno jest to lepszy film, tak, ale też powiedziałem, ale czy jest lepszym filmem o Predatorze niż pierwszy Predator, który stworzył tą strukturę, jest taką czystą destylacją tej struktury, no...
Nie, znaczy, bo to nie jest po Bożemu, to nie jest na kolanach.
To nie jest po Bożemu.
Modlę się do Predatora i robię wszystko tak, jak Predator było zrobione, gdzie wszystko było tak, że ojejku, żeby tylko wszystko się zgadzało, że mamy ten wzorzec największy ze Schwarzeneggerem i tutaj od niego możemy co trochę tam kombinować, ale zasada musi pozostać. A tutaj mamy takie okej, ja wam, zresztą reżyser to mówił w tych wywiadach, tam czytałem niektóre, że on nie ma jakiegoś wielkiego zamiłowania do Predatorów. On lubi tą serię, ale ma krytyczne podejście. On widzi różne problemy z tą serią i tym filmami od samego początku.
Inaczej podejść. Bo to rzeczywiście
widzi potencjał.
Jest film... Tak,
ale
to jest rzeczywiście film, który odrzuca wszystkie problemy, jakie miały Predatory do tej pory i naprawia je, to prawda. No,
tak,
to...
powiem więcej, ten film to jest dokładnie, tak more or less, dobra, nie dokładnie, ale ten film to jest pierwszy film minus cała historia o tym, jak idzie ekipa, która... ten film to jest ostatnia 20 minut pierwszego Predatora, czyli... odrzucenie wszelkiej dodatkowej broni i próba zmierzenia się z naszym przeciwnikiem. No, w tym sensie, że
nie
mamy
do końca
dziś
może,
i, że mamy,
tak?
i że mamy odrzucenie jakiejś dodatkowej technologii, bo tutaj technologią posługuje się tak naprawdę tylko Predator. No mamy tę strzelbę, czy tam sztucer, ten słynny sztucer z drugiej części, co było urocze. I to już czekam na adaptację tamtego komiksu jako drugą część filmu.
Ale nie, no bo to trochę będzie nam przeszkadzało, bo to jeśli Predatorzy w drugiej części filmu i zakładamy, że to jest ten sam, jakby to samo uniwersum, bo zakładamy, że jest, tak? Mhm. To, że ona ma ten pistolet, nie świadczy dla niej dobrze, może tak, no bo teoretycznie Predatorzy mieli tą broń.
No nie, no wiesz, no koniec końców, no kiedyś przyjdzie kryska i na naszą bohaterkę.
Nie wiem, czy widziałeś napisy końcowe, gdzie jest ten motyw, że pod sam koniec napisów końcowych, oni tam, wiesz, to są te figurki, one tańczą, pokazują jakieś tam sceny z filmu i ostatnim fragmentem jest to, jak się pojawiają trzy statki obcych na ten, czy tam Predatorów na niebie.
A tego nie zauważyłem, muszę jeszcze
zobacz sobie końcówkę napisów, jeżeli masz takie po prostu statki, które się pojawiają z nieba.
Okej, nice. Czyli mamy scenę po napisach na napisach i jako rysunek, super.
Tak, coś tam
dobra rzecz. To ja jestem ciekaw. W ogóle swoją drogą, myślisz, że... Ponieważ jakby forma dystrybucji tego filmu jest taka dziwna trochę, bo jest na tym Disney Plusie i Hulu, więc to nie, no, trudno ocenić, pewnie mogą sobie sprawdzić, tak, ile tam miał wyświetleń, pewnie będzie miał sporo, Czy pod tym względem na przykład stwierdzą, ok, dobra, robimy kontynuację, i jeżeli stwierdzą, robimy kontynuację, to czy zdecydują się na kina, czy dalej na streaming? To jest ciekawe.
Ja uważam, że Predator jest umarłą serią troszeczkę. Dawno nie było bardzo dobrego filmu o Predatorze, tak? I ta franczyza jest trochę martwa.
No ale to, właśnie została trochę zreanimowana, wydaje mi się.
Że trochę zreanimowana. No oczywiście, ale nie jest taką koncepcją, jak była wcześniej, tak? I
tak.
Jest to odsunięcie od tematu głównego.
Jest jednak lekki reboot. Jest taki leciutki, taki tonalny reboot, taki też wizualny. No mamy design i mamy inny design Predatora przede wszystkim, nawet jak zdejmie maskę.
No to jest troszkę inny.
Wygląda inaczej niż tamte Predatory.
No
nie wiem,
ale
bo teraz się zastanawiam.
Zmienia
bo pamiętam,
DNA
że...
cały czas, no.
To prawda, więc tutaj nie ma się co czepiać. Ale pamiętam, że chyba w Predators był podobnie wyglądający jeden z tych Predatorów.
Nie, te Predatory... brutale trochę były trochę takie większe z mordy. Na mordy miały większe.
Może tak. Więc mamy tutaj właśnie takie, pod względem wizualnym mamy ten reboot, że mamy inny kostium, ale to też można powiedzieć, okej, jest to inny czas, więc powiedzmy Predators
znaczy nie, no, ale to wraca
kiedyś
do tego.
Się ubierali.
Nie, to wraca do tego, że on po prostu jest szlachetnym wojownikiem, który próbuje się... Wydaje mi się, że to jest Predator, który...
Samuraj. To jest Predator samuraj.
Trochę i tam są takie zdjęcia czasami. Mhm. Ale że to jest Predator, który jest wojownikiem, takim osobą, która próbuje się wykazać, ale nie robi tego dla innych, tylko robi to dla siebie. I on jakby dlatego nie ma tej zbroi, walczy równo z tymi wszystkimi zwierzętami, ludźmi, a propos porównuje z
ich. No ale koniec końców zakładamy, że chce przynieść głowę tego najbardziej, największego przeciwnika.
No oczywiście. No
i zanieść swoim, pokazać, zobaczcie, mam. Tylko, że dzieje się dokładnie odwrotnie. W tym sensie to jest on, że trudno tam się zastanawiać, czy tam jest jakaś, ktoś go pilnuje i sprawdza, czy on też nie przechodzi jakiejś próby, wiesz, tak
nie,
jak nasza
takie,
bohaterka.
Wiesz, pytanie na temat struktury cywilizacji predatorów, co nie, czy, bo nie wszyscy mogą być, wiesz, gościami, którzy polują, tak, po różnych planetach, więc na pewno jest jakiś predator accounting, co nie, księgowy, który stwierdza, a ta głowa to...
Tak.
No mi się wydaje, że tak 4 na 10, tutaj kwitek na 4 obiad.
Z
4 z plusem, kwitek na obiad, tutaj proszę zbroję dodatkowa, dzięki, na razie. Następny!
Tak, dokładnie.
I to byłaby super historia o Predatorach, gdybyśmy byli na ich planecie i byśmy oglądali to wszystko jako sitcom, taki The Office.
Ale musielibyśmy wtedy znowu, bardzo chętnie, ale totalnie. Totalnie bym to oglądał. Ale musielibyśmy wtedy znowu wrócić do kampu, co też jest, nie mam nic przeciwko. To jest, piękne jest to, że jak się okazuje, ta seria ma o wiele więcej oblicz, niż nam się wydawało, że to wcale nie zawsze musi... I tak naprawdę myślę sobie, że to też pokazuje, że kurczę, możesz wziąć każdą franczyzę i
zrobić
ją
dobry
film, jeżeli jesteś dobrym, sprawnym reżyserem i scenarzystą. No, także kurczę, polecamy całym sercem. Wydaje mi się, że muszę się zastanowić, ale nie wiem, czy to nie jest najlepszy film tego lata, taki blockbusterowy. Właśnie, a propos, pogadaliśmy o tym. Dla ciebie Bullet Train, a dla mnie chyba Prey. Musiałbym spojrzeć, co tam, bo było dużo niezłych
filmów.
Trudne
pytanie, może inaczej. Jest dużo... Czy Bullet Train był... Prey jest lepszym filmem, ale czy Prey jest lepszym takim blockbusterem kinowym Summer? Nie.
Okej, rozumiem, o co ci chodzi. Na pewno jako czysta rozrywka Bullet Train robi robotę, natomiast blockbuster to też nie zawsze musi być jak najbardziej ultra wybuchowy, rozrywkowy film. Ja uważam, że absolutnie to jest blockbuster. To jest blockbuster, który czerpie z innych, bardziej ambitnego kina i z bardziej ambitnych tekstów. I po prostu robi coś ciekawego z tym. Tak jak szczęki kiedyś Spielberga. To są szczęki Spielberga. I ten film
Które były kampowym
oblicze.
Filmem o gościach, którzy polują na rekina, więc...
O, nie wiem, nie zgadzam się absolutnie. Szczęki pierwsze nie były w żaden sposób kampowe. To był poważny film o teście na męskość i o mierzeniu penisów. Bardzo poważny film.
Powiedz mi z tego opisu, czy nie zdefiniowałbyś tego jako kamp?
Nie.
Okej, dobrze. Więc tak, Prey jest dobrym filmem. Warto go obejrzeć, choć spoilowaliśmy strasznie, więc...
Zaznaczę, że to spoilerowa dyskusja.
Tak. Więc jeśli słuchacie tego i nie oglądaliście Prey, to zobaczcie. Choć tak naprawdę dużo nie ogadaliśmy poza takimi elementami drobnymi. Tak naprawdę nie poruszaliśmy tego. Nie powiedzieliśmy...
Jeszcze można by pogadać.
Najważniejszy spoiler filmu. Jaki twoim zdaniem jest?
Najważniejszy spoiler filmu? Poczekaj. Bo... Myślę
ja ci
sobie,
powiem,
bo
jaki jest moim zdaniem.
To jest taki film, który mnie jakoś zaskoczył.
Nie,
dobra,
nie ma takiego czegoś. To, że pies przeżywa przez całą tą przygodę tego filmu. Ten pies po prostu przeżył tyle niesamowitych
Przecież
przygód.
Przecież pies zawsze musi przeżyć.
No, nie zawsze, ale ten pies
zawsze
przeżył. Ja byłem, ja
podaj
tylko czekałem...
mi film, w którym... Okej, dobra, jest strona. To już Natalia mówiła, że jest strona, w której możesz sprawdzić, czy jakiś pies ginie w filmie i możesz nie oglądać tego filmu. Ale no dobra, okej, to był największy spoiler.
Tak, bo byłem taki za każdym razem, może inaczej, że gdybym wiedział to przed obejrzeniem filmu, nie stresowałbym się tak bardzo jak przy oglądaniu tego filmu, za każdym razem, kiedy pies uciekał, byłem taki, o nie, coś go zaraz zabija. Potem pies jak wraca i byłem zawsze szczęśliwy z tego powodu.
O, to prawda, masz rację. Dla mnie chyba... Bo generalnie ten film no, jest taki jak... Fabularnie dzieje się to mniej więcej, czego można się spodziewać. Natomiast nie spodziewałem się i tego w zwiastunach też nie było chyba, że będą tam też pojawiały się biali. Znaczy ci jakby
nie,
ludzie
to
z zewnątrz.
Było w trailerach. Było? W trailerach.
Okay. No to ja nie zauważyłem.
Bo w trailerach myśleliśmy, że ja też myślałem, że ona będzie z nimi współpracowała, żeby zabić tego predatora.
Okej.
Tak myślałem.
Okej, no to w takim razie to jest film, który mnie właściwie w niczym nie zaskoczył, a i tak bawiłem się przednio i uważam, że jest świetny.
Bo filmy, bo to jest też taka krytyka postmodernizmu, filmy nie muszą cię zaskakiwać. Filmy muszą być po prostu dobre, żeby być dobrymi filmami.
I tym pięknym stwierdzeniem kończymy dzisiejsze kazanie. Żegnają się z wami Kajetan
i Paweł.
Do usłyszenia.
Cześć.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.